To był fragment orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, a przy telefonie Michał Karnowski w sieci, w polityce i w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I jak oceniasz dziś finisz kampanii wyborczej, jaką masz ocenę, co twoim zdaniem było najważniejsze?
Wydaje mi się, że tutaj się zderzyły dwa podstawowe wektory. Oczywiście było kilka takich pomniejszych, które próbowały, czy formacji też, które próbowały coś wyrwać, no ale w tym podstawowym starciu obozu rządzącego, obozu Jarosława Kaczyńskiego z tym kociołkiem opozycji, do którego wrzucono absolutnie wszystko i jak się okazało, liczy się wyłącznie rzeczywiście antypis. W tym starciu chyba zagrały z jednej strony, tutaj myślę o opozycji, emocje, to znaczy próba wzbudzenia potężnej emocjonalnej fali, która gdzieś zostawia rozum z boku i to nawet nie na tym poziomie politycznym, ale takim poziomie kulturowym, cywilizacyjnym, moralnym. Innymi słowy, ktoś wykombinował, że ktoś wymyślił, komuś może nawet wyszło z badań, że pewnym powodem odmienności polskiej na scenie europejskiej, czyli powodem tego, że no my wciąż głosujemy na partię, która naprawdę jest chadecka, chrześcijańsko-demokratyczna, a nie już tylko z nazwy, powodem, dla którego ta partia istnieje, ma poparcie, rządzi w Polsce, jest właśnie więź Polaków z Kościołem. I uważam, że tę więź postanowiono zaatakować. Oczywiście były też powody, tak? To znaczy bez wątpienia pewne grzechy Kościoła, zaniedbania, rzeczy bardzo bolesne dla wszystkich chrześcijan były elementem to umożliwiającym, no ale też powiedzmy, no znajmy proporcje, tak? No, znaleziono kilka, może nawet kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt przykładów w gronie kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Kościół, jako no, osoby może niefunkcyjne, ale będące kapłanami czy osobami konsekrowanymi, zaangażowane. Myślę, że nie jest to skala, która by pozwalała postawić tezę, że cały Kościół jest jakoś tutaj skompromitowany. To jest bolesne, ale bez wątpienia ta fala była wzmacniana także przez brutalny, wulgarny język, także przez profanację. No, myślę, że pewna sekwencja wydarzeń, prawda, Jażdżewski, profanację, film też nam coś mówi. Więc moim zdaniem to był jakby pomysł na kampanię, plus takie ataki na pewne elementy, które możemy uznać w obozie rządzącym za kluczowe, za najważniejsze. Najpierw uderzenie taśmowe, jakieś też prowokacją w prezesa Jarosława Kaczyńskiego, później długo uderzanie w premiera, który zawsze jest ważny dla obozu. Tak? Premier na dodatek obecny no niesie ten aspekt modernizacyjny, bardzo bolesny dla opozycji, no bo myślę, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to z premierem Morawieckim przy stole raczej siąść nie mogą, nawet chyba by się wstydzili, tak, bo oni mówili, że pieniędzy nie ma, a premier Morawiecki znalazł. Co temu przedstawił naprzeciwko stojący obóz rządzący? Próbował zbijać temperaturę, próbował uniemożliwić powstanie właśnie takich fal emocjonalnych na różnych poziomach, na różnych tematach. Trochę uciekał od tego sporu kulturowego, sporu cywilizacyjnego, częściowo z sukcesem, wydaje mi się, a częściowo nie. Ta końcówka jakby kościelna jednak potwierdziła chyba tezy tych, którzy mówili, że nie da się z tego sporu zejść i że lepiej się jakby go wybierać w dowolnym dla siebie momencie, też może trochę wychowywać nawet, powiedziałbym, wyborcę, przyzwyczajać go do tego, że ten spór jest, a nie udawać, że tego tematu nie ma. Plus mocne postawienie na program, tak, który myślę, że najlepiej nazywają słowa premiera z jednego z wystąpień, to znaczy europejskość w konkrecie. W tym trudnym zadaniu, w jaki sposób formacja będąca w naturalnym napięciu z Unią Europejską, z jej instytucjami, precyzyjnie mówiąc, brukselskimi, no bo wzmacniająca polską suwerenność, a nie oferująca Brukseli jeszcze więcej tej suwerenności, ma toczyć bój o mandaty w Parlamencie Europejskim, no wybrnięto w dość inteligentny sposób, mówiąc, no to porozmawiajmy, co tak naprawdę tą europejskością jest. Może europejskie płace, może europejskie standardy, może zachowywanie się w obronie interesu narodowego tak samo jak Francuzi czy Niemcy. No i jeszcze jakby przechodząc też na poziom spraw krajowych w ten sposób poniekąd. Myślę, że tutaj były te dwa pomysły na te wybory na tą kampanię, no a mniejsi oczywiście próbowali jeszcze po boku coś urywać. Tu Robert Biedroń trochę wszystkich próbując podszczypywać, a trochę też jakby powielając, już porzucając pewne złudzenia, że to może być jakaś partia, która przełamie scenę polityczną, no po prostu poszedł w kierunku, moim zdaniem, odtworzenia po prostu partii Palikota, czyli takiego urbanowego tworu radykalnie antykościelnego, z nieco bardziej uśmiechniętą twarzą, ale wewnątrz jest dokładnie to samo, co było u Palikota, nawet ci sami ludzie w bardzo wielu miejscach, i myślę, że to się będzie coraz bardziej odsłaniało, że Palikot równa się na scenie politycznej Biedroń w innym trochę opakowaniu. No i jakby ruchy jeszcze takie bardziej o zabarwieniu narodowym, tutaj Kukisy, który na przykład we wczorajszej debacie moim zdaniem się bardzo dobrze zaprezentował, to znaczy w takim nie do końca pewnie poważnym dla analityków stylu, ale niezwykle wyrazistym. No i Konfederacja, która próbowała pewne tematy po prostu rozhulać, to znaczy zarzucać obozowi rządzącemu brak troski o suwerenność, co moim zdaniem już jest jakimś kuriozum, zarzucać jakąś uległość wobec Izraela, czego ja nie widzę, raczej widziałem właśnie próbę postawienia się na równi z Izraelem w takim twardym dialogu. No i coś, co mnie już niezwykle poruszyło, to znaczy ten brutalny atak jednego z działaczy na jedną z posłanek z użyciem jarmułki. No to jest coś, co myślę, że przechodzi do takiej listy wstydu zachowań politycznych. Tak nie można, po prostu tak robić nie można. Wydaje mi się, że tę kampanię, te dwie główne, że jakby dwie główne siły i mniejsze trochę zrealizowały swoje cele i teraz wszystko w rękach wyborców.
Najnowszy sondaż, który publikuje dzisiejsza Interia, to jest sondaż Kantaru, daje wygraną Prawu i Sprawiedliwości 36%, drugie miejsce oczywiście Koalicja Europejska 34%, 8% dla partii Biedronia, ale to, co się dzieje ciekawego, to z tyłu tego peletonu, który ma szansę mieć choćby jednego kandydata w Parlamencie Europejskim, czyli próg wyborczy i 6% głosów dla Konfederacji, a poniżej progu wyborczego partia, ugrupowanie, ruch Pawła Kukiza. Myślisz, że takie wyniki, oczywiście można myśleć, ale to czy zaskakuje cię, czy nie?
No, mamy też na wpolityce.pl, na naszym portalu, sondaż pracowni, która dla nas te badania realizuje, Social Changes. Tam rzeczywiście też te wyniki są, jeśli chodzi o przywództwo, prowadzenie Prawa i Sprawiedliwości, drugie miejsce Koalicji Europejskiej, bardzo podobne. Nieco bardziej jest tam podniesiony Kukiz, bo u nas ma chyba 8% ponad, Konfederacja też lekko przekracza próg. Ja myślę, że w przypadku Konfederacji, której mówię, no nie chciałbym tutaj nadmiernie jakoś wybijać czy promować, bo wydaje mi się, że ona jest jakby głośniejsza niż ważniejsza, tak? Że tutaj może na końcówce kampanii zadziałać taki efekt jednak odrzucenia pewnego radykalizmu. Znaczy, to jest bez wątpienia ugrupowanie no takie dynamiczne, takie rozpychające się, takie jasno stawiające pewne tezy, ale myślę, że też ta kontrakcja ze strony obozu władzy, który pewne tematy jakby podjął, no nie w tym sensie, że sobie o nich przypomniał, tylko podjął je kampanijnie, że ona też może mieć znaczenie. Ja powiem, że ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że musimy tutaj mieć jakby wszyscy nerwy na wodzy i myśleć bardzo chłodno, bardzo zimno, pamiętając o tym, że naprawdę jedynym gwarantem tego, że Polska nie zapłaci na przykład niesłusznych, skandalicznych wręcz roszczeń związanych z mieniem bezspadkowym, skandalicznych dlatego, że kierowanych wobec nas. Ich adresatem powinno być państwo niemieckie, które tych wszystkich zbrodni dokonało. No jedynym gwarantem jest moim zdaniem obóz Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy myślę, że każdy inny układ ulegnie tej presji. Bo to są trochę takie porady, takie potrzeby, takie krzyki ludzi, którzy w trudnym momencie często wymiękają albo nie mają absolutnie możliwości, nawet jakby chcieli zadziałać. Tylko skonsolidowany, mający trwałą, wyraźną większość obóz konserwatywny, moim zdaniem te roszczenia jest w stanie zatrzymać. Presja jest ogromna. Ja przypomnę, że obóz pana Komorowskiego, pana Tuska, no to wręcz się przygotowywał do wypłaty tych odszkodowań. Dzisiaj kręcą, ale był moment, gdy dyplomaci amerykańscy, co WikiLeaks ujawniło, no przygotowywali fundusz kompensacyjny, w skład którego miały wejść na przykład lasy państwowe. Innymi słowy, z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży lasów państwowych miano te te roszczenia zapłacić. To było tak zaawansowane, więc ta presja jest ogromna. Dzisiejszy obóz rządzący nie zrobił żadnego kroku w tym kierunku, żeby zapłacić. Twardo zawsze podkreślał, że płacić nie należy i zostawia na koniec kadencji raport pana posła Mularczyka, który jest bardzo dobrą na to odpowiedzią, także ma ten wymiar odpowiedzi na roszczenia wobec Polski, przypomina, kto tak naprawdę był ofiarą, komu tak naprawdę trzeba zapłacić. Co zrobią ci wszyscy, którzy tak głośno dzisiaj krzyczą, że rząd skapitulował, krzyczą moim zdaniem bez sensu i że oni nigdy się nie złamią? Nie wiem, w jakim tańcu zatańczą. No to ja mam takie poczucie, że tutaj też te formacje, niektóre, o których mówimy, no są pewną zagadką tak naprawdę. No, jaki ich jest naprawdę stosunek do polskiej suwerenności, jak naprawdę patrzą na Rosję chociażby, prawda? Widzimy wiele momentów, w których mamy pewne pęknięcie w takim myśleniu tych środowisk, które sprowadza, czy tych ludzi niektórych, które to pęknięcie sprowadza te pytania o jakieś źródła finansowania. Nie wiemy, jak są pewne formacje finansowane. Więc czy w tej końcówce w peletonu rzeczywiście tak będzie? Ja myślę, że Kukiz jest trochę niedoszacowany, a w przypadku formacji narodowych to jest raczej jakby duże pytanie, czy ta głośność, która jest bez wątpienia duża, przełoży się rzeczywiście na wynik wyborczy. Będzie chyba duża frekwencja, większa niż we wszystkich wyborach europejskich i to zawsze takim mniejszym formacjom trochę też odbiera szanse, tak? Bo one na małych frekwencjach, na małych grupach są w stanie tych swoich zwolenników wtedy wyprowadzić i wybić wynik do góry.
Tak sobie myślę, że gdyby taka kampania była 10-15 lat temu, to byśmy mówili jednoznacznie, to brutalna kampania wyborcza. Teraz jesteśmy już do brutalności przyzwyczajeni. Próbowałem sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby sytuacja w mediach była podobna do tej z lat 90. i ton debacie narzucałaby w monopolistyczny sposób Gazeta Wyborcza, to jaka byłaby świadomość Polaków dotyczących tego, co dzieje się w obozie władzy.
Tak, no ale trochę jednak ten potwór, ten smog dalej jest. Ja muszę powiedzieć, że my żyjemy tutaj w tym gronie, w którym się na antenie Radia Wnet spotykamy, w świecie bardzo pluralistycznym i co więcej, chyba się tym cieszymy każdego dnia. Ja też pamiętam te czasy monopolu. Ja się cieszę każdego dnia, że jest naprawdę rozdyskutowana scena polityczna, życie publiczne, że możemy włączyć chociażby dwa główne dzienniki. No może mogą one nam się nie podobać, ale są różne, prawda? W tym kontekście te ataki na chociażby telewizję publiczną są atakami tak naprawdę na pluralizm, na naszą wolność. Mamy Radio Wnet, możemy się komunikować, mamy wiele mediów, ale jednak jak wychodzę z domu i idę po gazety, to tam jest włączona jakaś stacja radiowa i w której zawsze w tym poranku po prostu idą wyłącznie złe informacje o obozie rządzącym. Potem wyłącznie złe, naprawdę. Potem kupuję gazety, których absolutnie większość jest po prostu krytyczna i właściwie się ściga w tym, kto mocniej dołoży. Włączam największe portale, no i tam to po prostu jest jakaś jazda, przepraszam Państwa za to kolokwialne sformułowania. To po prostu jest jakieś szaleństwo, kto bardziej tutaj wyszydzi, wyśmieje, obrazi. Więc ja bym powiedział tak, moim zdaniem to jest najsłabszy punkt dorobku tych ostatnich lat. Myślę, że portal w polityce.pl, nasze środowisko było jednym z niewielu, które przestrzegały, że to się może źle skończyć, że to będzie bolało. Niewiele zrobiono w tym obszarze i nie mówię wcale o żadnych wielkich rewolucjach, ale na przykład wyrównaniu takich podstawowych szans w domach mediowych, jak one działają, co to w ogóle jest, jak to funkcjonuje, dlaczego lider jednego, szef jednego z domów mediowych robi partię opozycyjną pana Biedronia i to w ogóle łączy te funkcje, pewnie za pieniądze reklamodawców, każdy zarobione tam na tym biznesie, tu chcę być precyzyjny, i to właśnie nikomu nie przeszkadza, tej dziedziny nie uregulowano. Nie uregulowano zasad dystrybucji sygnałów radiowych, telewizyjnych. Nie zrobiono za dużo, żeby był jakiś pluralizm w eterze. Nie zabierając nikomu niczego, ale może powinno mieć Radio Wnet koncesję ogólnopolską. Naprawdę otwórzmy umysł. Coś trzeba zmienić, żeby Polacy mieli dostęp do różnych informacji. A na prowincji, jak pojadę do mojego rodzinnego miasta, to wygląda jeszcze gorzej. To wygląda jeszcze gorzej i komunikaty są wyłącznie negatywne, więc naprawdę jest jakimś cudem, mądrością Polaków, że widzą też pewne rzeczy takie, jakimi są naprawdę, że potrafią dostrzec te fundamenty zmiany, które w Polsce nastąpiły. Bardzo przepraszam. Byłem na Białorusi i trochę się przeziębiłem, ale już głos odzyskuję.
Ale patrzę na zegarek, jest godzina 7:28, Radio Wnet nie ma koncesji ogólnopolskiej, ale cieszy się koncesją w dwóch stolicach, w Warszawie i w Krakowie, a cieszy się tym również, że jutro obchodzi swoje 10 urodziny, na które Michale, ciebie i wszystkich słuchaczy oczywiście, ale serdecznie zapraszam całą redakcję w Tygodnika w Sieci, redakcję w Polityce i redakcję telewizji w polsce.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Wybieramy się. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia już na żywo, twarzą w twarz.
Do zobaczenia. Jest godzina 7:29. To wybraliśmy piosenkę Manamu o pogodzie w maju.